przesłanie, które dzisiaj przywiozłem, ja tym przesłaniem dzielę się już od pewnego czasu. Nie tylko za kazalnicą, ale też w rozmowach, również w rozmowach z wieloma braćmi od was. To jest coś, co Bóg mi szczególnie położył na sercu ostatnimi czasy i wiem, że nie byłoby uczciwą rzeczą schować gdzieś to pod spód, zakopać i szukać jakichś może bardziej atrakcyjnych tematów do zwiastowania, bo to jest to, co dotyczy nas, dotyczy nas wszystkich. Jest to taka, można by to, gdybym miał zatytułować kazanie, to by było pytanie, jaka jest nasza kondycja przed Bogiem? Jaka dzisiaj jest nasza kondycja przed Bogiem? Jak większość z was chyba wie, w naszym domu Łazarza na ulicy Nowogródzkiej codziennie, od ponad roku czasu już, codziennie o 8 rano, od poniedziałku do piątku, do soboty, odbywają się spotkania modlitewne. Czytamy tam Słowo Boże, modlimy się i to tylko, nie tylko wcale o nasze własne potrzeby, o nasze własne sprawy. I Bóg przemawia tam do nas w sposób taki wyraźny, przemawia z miłością, przemawia do nas z troską. On nas tam napomina, on nas tam koryguje i też nas ostrzega. Łatwo można obliczyć, że od początku funkcjonowania, istnienia domu Łazarza odbyło się tam już ponad 350 takich tylko samych porannych nabożeństw, ponieważ zawsze, naprawdę zawsze był z nami Pan, więc w ciągu tego roku mieliśmy cudowną możliwość czerpać nieustannie i czerpać w obfitości z tego źródła łaski, źródła miłości, źródła mądrości. Ja wiem, że Słowo Boże nigdy nie wraca do naszego Pana, nie wykonawszy pracy, z jaką zostało posłane. Mamy więc mocne i pewne podstawy, by cierpliwie oczekiwać przemian, by oczekiwać rozwiązań problemów, by cierpliwie oczekiwać tych przemian, które i w nas, i w naszych podopiecznych, nawet z ludzkiego punktu widzenia, wydają się absolutnie, absolutnie niemożliwe. Wiemy również wszyscy, że ktokolwiek spotkał na swojej drodze żywego Boga, nigdy już nie pozostał takim samym, jakim był. Wiemy jednak również, choćby i na podstawie Ewangelii, że byli tacy, którzy usłyszeli Boże Słowo, zgorszyli się i więcej już z Panem nie chodzili. Wiemy również, choćby na podstawie Ewangelii, że byli tacy, którzy spotkali na drodze Jezusa Chrystusa i zasmuceni odeszli dalej idąc swoją drogą. Jeden z tekstów biblijnych, który ostatnio czytaliśmy na Nowogródzkiej, to 65 rozdział Księgi proroka Izajasza. Czytaliśmy ten tekst głównie w kontekście wizji nowego nieba, nowej ziemi, w kontekście tych Bożych obietnic, ale ten rozdział rozpoczyna się od zapowiedzi sprawiedliwego sądu, od zapowiedzi sprawiedliwej kary. I mam takie przekonanie, że właśnie ten fragment powinniśmy dzisiaj również sobie przypomnieć, przeczytać, zasłuchać się w niego. Izajasz 65, od pierwszego wersetu. Byłem przystępny dla tych, którzy o mnie nie pytali. Dałem się znaleźć tym, którzy mnie nie szukali. Oto jestem, mówiłem do narodu, który nie był nazwany moim imieniem. Przez cały dzień wyciągałem moje ręce do ludu opornego, który kierując się własnymi zamysłami, kroczy niedobrą drogą. do narodu, który ciągle zuchwale mnie drażnił, składając ofiary w ogrodach i kadząc na cegłach, przesiadując na grobach i nocując w miejscach ukrytych. Jedzą mięso wieprzowe i polewkę z nieczystych rzeczy w swoich naczyniach. Kiedy czytałem ten fragment, coś w nim tak szczególnie mnie zaniepokoiło. Niby to wszystko znamy, niby to wszystko wiemy już przecież od dawna. Wiemy, że Bóg jest cierpliwy. Wiemy, że On nieustannie wyciąga swoje ręce w naszą stronę. Wiemy, że w swojej łaskawości, w swojej miłości daje się poznać nie tylko tym szukającym i pytającym, ale również i tym, którzy w ogóle Go nie szukają i w ogóle o Niego nie pytają. Bo On właśnie taki jest. Taki był, taki jest i taki będzie zawsze. Jaki więc powód do niepokoju? Przecież skoro już teraz nie czynię tych okropnych rzeczy, które czyniłem dawniej, które są obrzydliwością dla mojego Pana, skoro jestem wśród Jego wybranych, jestem wśród Jego wyróżnionych, wśród Jego zbawionych, skoro nawet do wielkiego Boga Jahwe mogę dzisiaj się zwracać: Abba Ojcze, Abba Tatusiu, to skąd ten nagły niepokój? Duch Święty pomógł mi zrozumieć przyczynę tego niepokoju. Posłuchajmy jeszcze raz choćby pierwszych dwóch wersetów, które czytałem przed chwilą. Byłem przystępny dla tych, którzy o mnie nie pytali. Dałem się znaleźć tym, którzy mnie nie szukali. Oto jestem, mówiłem do narodu, który nie był nazwany moim imieniem. Przez cały dzień wyciągałem moje ręce do ludu opornego, który kierując się własnymi zamysłami, kroczy niedobrą drogą. Czy nie budzi również twojego niepokoju, droga siostro, drogi bracie, fakt, że wielki jestem, który jestem, mówi tutaj o sobie byłem? Kiedy Bóg zapytany przez Mojżesza o swoje imię przedstawił mu się jako jestem, to chociaż może nie do końca zrozumieliśmy znaczenie tego imienia. Może nawet oczekiwaliśmy czegoś bardziej mistycznego, czegoś bardziej skomplikowanego. Może oczekiwaliśmy czegoś, co brzmi zarówno dostojnie, jak i groźnie. To jednak prawdą jest, że z ulgą przyjęliśmy i zaakceptowaliśmy imię, które nam Bóg przedstawił. Jestem, który jestem. Bo to przecież cudowna, wspaniała, taka uwalniająca świadomość, że nasz Bóg po prostu jest. Że On jest niezależnie od naszych zasług, niezależnie od naszych mizernych starań. On po prostu jest, niezależnie od tego, co wyczyniamy i jak to robimy. My wiemy, że możemy do Niego przyjść z absolutnie każdą sprawą, że możemy przyjść i absolutnie zawsze do Niego się zwrócić ze wszystkim. I że niezależnie od tego, jak często korzystamy z tej cudownej możliwości, nawet niezależnie od tego, czy w ogóle z tej możliwości korzystamy, to ta możliwość ciągle istnieje. On ciągle jest. Wiemy, że w każdym niebezpieczeństwie, w każdej próbie, we wszystkim, co przerasta nasze siły, nasze możliwości, co przerasta naszą odwagę, możemy uciec szybko do Niego. On jak ten ojciec syna marnotrawnego po prostu tam jest i czeka, jest gotowy w każdej chwili nam pomóc. W domu Łazarza już bardzo przywykliśmy do tej jego takiej stałej obecności. Jego wyrazista obecność pośród nas, Jego odpowiadanie na nasze prośby, Jego rozwiązywanie naszych problemów. Boję się, że trochę uśpiły naszą czujność. uśpiły naszą czujność, szczególnie jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji, których oczekuje od nas Słowo Boże. I dzielę się tym, bo mam takie przeświadczenie, że dotyczy to nie tylko naszej społeczności. Bo skoro znamy takiego Boga, to tą decyzję zawsze można podjąć jutro, prawda? Zawsze można ją odłożyć na kiedy indziej, na jakiś taki lepszy czas. A tymczasem czytamy, byłem przystępny dla tych, którzy o mnie nie pytali. Dałem się znaleźć tym, którzy mnie nie szukali. Przez cały dzień wyciągałem moje ręce w waszą stronę. Więc co nagle się stało, że jestem, który jestem? Mówi, byłem. Żeby mogło nadejść to, co Bóg nam tak pięknie obiecuje, co tak cudownie opisuje i obiecuje nam Jego Słowo. Nowe niebo, nowa ziemia. Najpierw muszą zdarzyć się rzeczy, o których przed chwilą czytaliśmy. Bóg powie o sobie, byłem przystępny i cierpliwie na Ciebie czekałem. Bóg powie, dzień i noc wyciągałem w Twoim kierunku swoje ręce. Bóg powie, mówiłem na obliczu całej ziemi. Oto jestem, oto jestem, oto jestem. Bóg powie, nawet nie szukając i nie pytając o mnie, mieliście cały czas możliwość, by mnie odnaleźć, by mnie spotkać. Nasz strach pomyśleć, gdzie będę, gdzie wówczas będę, gdy to się wydarzy. Gdzie będę, gdy Bóg wypowie te słowa. A strach pomyśleć, czym się wówczas będę zajmował i czym będzie wypełnione moje serce. Czy tym, co się Bogu podoba, czy tym, co w Jego oczach jest obrzydliwością. Aż strach pomyśleć, ilu naszych bliskich, ilu naszych przyjaciół może nie zdążyć podjąć decyzji zgodnej z Jego Słowem, zgodnej z Jego oczekiwaniem, zgodnie z Jego świętą wolą. A przecież my wiemy, że ten czas już jest bardzo, bardzo bliski, że to już dosłownie lada moment, że to już lada chwila. Może nawet jeszcze dzisiaj. I aż strach pomyśleć, że gdybym wtedy był w sytuacji, kiedy musiałbym zawołać Boże ratuj, to on nie odpowie. Że nawet gdybym wówczas tonął w bagnie, już by mi woda, bagno zalewało usta, choćbym wyciągał moje ręce najwyżej, jak potrafię, to nikt tych dłoni już nie uchwyci. Choćbym wówczas wylał nawet całe morze łez, nic mi to nie pomoże. Choćbym do krwi zdarł moje gardło w krzyku rozpaczy, w krzyku o pomoc, o ratunek, nikt już tego krzyku nie usłyszy. A przecież czy tu, czy tam będziemy kiedyś świadkami tego, co on w tym słowie zapowiedział. John Mulinde, ugandyjski ewangelista, w swojej książce Przygotuj się na przyjście Pana, pisze tak. Pamiętam, kiedy Pan Jezus przyszedł do mnie po raz pierwszy. Byłem już wtedy pastorem, zakładałem kościoły i obserwowałem, jak ludzie się nawracają. Widziałem wiele wspaniałych znaków i cudów. Właśnie wtedy przebywałem trzeci miesiąc na misji, zakładając kościół. Moja grupa zajmowała się głoszeniem słowa, Działy się w tym czasie niezwykłe rzeczy. Niemi zaczynali mówić, głusi odzyskiwali słuch. Jednak gdy nawiedził mnie Pan Jezus, powiedział takie słowa. Chcę, abyś wiedział, że gdybym dzisiaj przyszedł po mój kościół, nie byłbyś gotowy. I dodał, przychodzę po tych, którzy na mnie czekają, a ty nie oczekujesz mojego przyjścia. Dalej Linda opisuje, jak Jezus trzykrotnie wołał go po imieniu. John, John, John. A on usiłował odpowiedzieć i nie był w stanie. Ze wszystkich sił chciał odpowiedzieć Jezusowi na to wołanie i nie potrafił wydobyć z siebie głosu. Jezus powiedział, nie jesteś gotowy, nie żyjesz dla mnie, starasz się robić wrażenie na ludziach i czujesz się dumny z tego, co robisz. Ale Ojciec widzi twoje serce. Popatrz na swoje serce. To ruina. To ruina. Dlaczego mówię dzisiaj o tym? Dlaczego mówię czy zapytuję o naszą kondycję przed Bogiem? Dostałem ostatnio maila od naszego kochanego brata, w którym pisze on tak. Dochodzę do wniosku, że rozwija się w Polsce coś potwornego. Bezprecedensowa duchowa walka, w której zaangażowane są potężne siły duchowe. Ogrom sił zaangażowanych w tym konflikcie jest taki, że naszą jedyną nadzieją jest i musi być Bóg. Bez Jego nadnaturalnego kierowania tymi procesami jesteśmy zgubieni. Kluczowa jest więc nasza kondycja przed Bogiem, bo tylko On może rozstrzygnąć ten głęboki spór w sposób pożądany, to znaczy zgodny z Jego wolą. Brat, który napisał te słowa, śledzi wydarzenia w Polsce z taką szczególną troską i z sercem pełnym bojaźni, bojaźni dla Boga. I został poniekąd sprowokowany do tej wypowiedzi przez wypowiedź pewnego rozpolitykowanego blogera, takiego zwolennika teorii spiskowej, który opisując działania swojej opozycji politycznej, bije na alarm i pisze tak. Oni zdają sobie sprawę z tego, czego inni mogą nie dostrzegać. Otóż najbliższe miesiące będą miały decydujący wpływ na Polskę, Europę i tym samym na cały świat w przyszłości. To, co się wydarzy, zadecyduje o naszej przyszłości na najbliższe dekady. To już naprawdę czasy końca. To już naprawdę brzmi, jakby czasy końca były tuż, tuż, za progiem. A przecież nie trzeba nas przekonywać, że w tym wszystkim kluczowa jest nasza kondycja przed Bogiem. A jak wygląda moja kondycja dzisiaj? Jak wygląda kondycja mojej rodziny? Kondycja mojego miasta? Kondycja mojego kraju? Jak wygląda przed Bogiem kondycja mojego kościoła? Mam w ręku artykuł z Gazety Wyborczej z 21 lipca zatytułowany Kolonia dla powodzian nie chcą takiej pomocy. I pod tytuł Skandalem zakończyła się kolonia dla powodzian z Dwikus. Wrócili zaledwie 3 dni po wyjeździe. Sprawę bada prokuratura. Fundacja Głos Ewangelii i osobiście brat Henryk D., do którego znacie na pewno wszyscy, zorganizowała letni chrześcijański obóz młodzieżowy, na który za darmo zaproszono 20 dzieci, a właściwie młodzieży w wieku od 16 do 21 lat z pewnej kieleckiej wsi, szczególnie pokrzywdzonej, poszkodowanej w czasie ostatniej powodzi. A młodzi, jak to młodzi, przywieźli ze sobą to, co na co dzień widzą w domu, co na co dzień w domu podpatrują, czego się w domu uczą. Natychmiast powędrowali do pubu, zamówili piwo, wyciągnęli papierosy, kleli i robili rzeczy, których no, nie wypada robić. I kiedy próbowano im zwracać uwagę, kiedy próbowano ich zdyscyplinować, mówiąc o zasadach, o regulaminie, to nagle tej młodzieży przestało się na tym obozie po prostu podobać. I zaczęli się skarżyć, że za dużo się mówi o Bogu, że przy stołach, przy posiłkach są jakieś modlitwy zanoszone. Znajomy proboszcz oczywiście podniósł alarm, że to prawdopodobnie protestanci. Jakiś polityczny pieniacz natychmiast skierował sprawę do prokuratury i po 3 dniach młodzież z hukiem została wycofana z tego obozu. Henryk Dedo, również w tym artykule, jakby tłumacząc, jakby wyjaśniając się, mówi: owszem, modliliśmy się przed posiłkami, ale to było tylko kilka słów, tak jak w amerykańskiej rodzinie. Tak pomyślałem, szkoda, że nie mógł powiedzieć tak jak w polskiej rodzinie. To było tylko kilka słów, tak jak w polskiej rodzinie. Mam wrażenie i myślę, że braterstwo Szczurbowie podzielą też to moje i Ilonki wrażenie, że od kilku lat usiłuje się nam, już ładnych kilku lat, usiłuje się nam wcisnąć obraz Ameryki jako tej wielkiej wszetecznicy, gnijącej w grzechu, żyjącej na co dzień w grzechu, żyjącej bez Boga. I wielu już prawie uwierzyło w to kłamstwo. W miesiącu czerwcu mieliśmy z Ilonką możliwość po raz drugi już odwiedzić naszą córkę w Stanach. Byliśmy w innych rejonach niż tu brat Andrzej opowiadał. Choć też gdzieś tam w pobliżu byliśmy w Minnesocie, byliśmy w północnej Dakocie, w południowej Dakocie. Spotkaliśmy się wierzącymi w kilku zborach, również w zborze też i meksykańskim. Byliśmy tam na kilku nabożeństwach, na kilku grupach domowych. Ale wiecie, największe wrażenie zrobiło na mnie coś innego. Największe wrażenie zrobiło na nas to, że Boża obecność jest taka żywa, taka prawdziwa, taka rzeczywista w codziennym amerykańskim życiu. Że nie tylko w słowach, ale przede wszystkim w ich wzajemnych relacjach. Nie w jakichś pustych gestach, ale w ich wzajemnych zachowaniach. Uczestniczyliśmy w zjeździe rodzinnym, bynajmniej nie niewierzącej rodziny naszego zięcia. I byliśmy naprawdę mile zaskoczeni. Przyjechało ponad 30 osób z różnych stanów. Spotkanie rozpoczął modlitwą wujek senior, 80-letni wujek z północnej Dakoty. Rozpoczął dziękując Jezusowi Chrystusowi za możliwość tego spotkania. Dziękując Jezusowi Chrystusowi za to, że dał im jeszcze zdrowie, siły, że chronił ich w czasie podróży. W tej modlitwie powierzył swoją, całą tą rodzinę Jezusowi Chrystusowi. Wszyscy z powagą skłonili swoje głowy przed Królem Królów i Panem Panów. Podczas całego tego wielogodzinnego, rodzinnego, bardzo wesołego i radosnego spotkania nie było żadnego alkoholu. Mam wrażenie, że chyba w całej tej rodzinie nikt w ogóle nie pali papierosów. Był to cudowny czas, była to wspaniała rodzinna impreza, bynajmniej nie w polskim stylu. Bynajmniej nie w polskim stylu. Byliśmy również w Rushmore, tam gdzie w skałach wykryte są głowy 4 wielkich prezydentów, gdzie co wieczór odbywa się uroczystość patriotyczna, oświetlenia tych głów, wciągane są flagi na maszt, śpiewany hymn. Ale cała atmosfera tej patriotycznej uroczystości jest przepełniona od początku do końca, we wszystkim, co się dzieje, jest przepełniona wdzięcznością Bogu za to, że tak cudownie błogosławi Amerykę, za to, że tak cudownie chroni Amerykę, za to wszystko, co Bóg nieustannie daje Ameryce. Imię Jezusa Chrystusa jest tam wymawiane z ogromnym szacunkiem, jest wymawiane zawsze z czcią i zawsze z taką bojaźnią. Byliśmy dwukrotnie na zawodach rodeo, które się rozpoczynają oczywiście w tak amerykańskim stylu, wjeżdżają poczty sztandarowe, prawda, jest to takie trochę historyczne przypomnienie też historii tej, ale po tym wszystkim siedzący na koniu, prowadzący całe te zawody, zdejmuje z głowy kapelusz, kładzie rękę na sercu, cała publiczność powstaje i zanoszona jest modlitwa, modlitwa do Jezusa Chrystusa. Prowadzący mówił, będziemy tu wybierać mistrza rodeo, ale ja jestem dumny z tego, że moim Zbawicielem jest mistrz wszystkich mistrzów, Pan wszystkich Panów, Król wszystkich Króli, Jezus Chrystus. I temu Chrystusowi powierzali opiekę nad wszystkim, dziękowali oczywiście za pogodę, prosili o ochronę dla zawodników. Cała wielotysięczna publiczność stała z powagą. Mówię amen. Tak jak teraz, ale tam łzy to mi ciurkiem leciały po prostu, kiedy mogłem stać w takim miejscu, na takiej ziemi, słyszeć to wszystko i w tym uczestniczyć. Z okazji święta miasteczka Big Lake był taki trzydniowy festyn, wielka impreza, ale w niedzielę, tak jak teraz, w porze nabożeństw, w głównym namiocie tej uroczystości odbyło się wspólne wielkie nabożeństwo kościołów chrześcijańskich tego miasta. Luteranie, metodyści, katolicy i zielonoświątkowcy wspólnie oddawali cześć Jezusowi Chrystusowi i tylko Jezusowi Chrystusowi. Płynęło piękne uwielbienie. Całe miasteczko było zbudowane tą jednością, tą wiernością. Całe miasteczko mogło słyszeć, że Panem Panów i Królem Króli jest Jezus Chrystus. Mam wrażenie, że jeszcze przed przyjazdem już o tym słyszeliśmy, potem też byliśmy tego uczestnikami, że głównym wydarzeniem kulturalnym w stolicy stanu Minneapolis była wystawa rękopisów z nadmorza martwego. Byliśmy na tej wystawie. Bardzo, bardzo drogie bilety. Wcześniej się trzeba było zapisać przez internet, żeby nie stać w długiej kolejce. Przywieziono zaledwie 4 maleńkie fragmenty oryginalnych rękopisów, ale zorganizowano wystawę, która wprowadza w świat Izraela, w świat Biblii. Tytuł wystawy to Słowa, które zmieniły świat. Wędrując po tych poszczególnych salach, podziwiając to wszystko, dotykając niektórych eksponatów, bo tam były eksponaty z Qumran i rekonstrukcja świątyni i taka symulacja wejścia do świątyni i w ogóle wszystko w takim nastroju, w takiej cudownej atmosferze i wreszcie wchodzisz do sali, gdzie są te 4 maleńkie fragmenty i wiesz, że jesteś w sercu czegoś tam, 4 ochroniarzy w kątach stoi, tam jest taka atmosfera. Byłem kiedyś w mauzoleum Lenina, ale ta cisza, która tam panowała i ci oficerowie, to jest pestka, przepraszam, w porównaniu z tym, jaka tam była duchowa atmosfera w tym miejscu. Próbowałem sobie wyobrazić, gdyby taką wystawę zorganizować u nas w Krakowie. Chyba by zbankrutowała już po pierwszym dniu. Któż by był zainteresowany słowami, które zmieniły świat. Przebywając przez ten miesiąc w Stanach Zjednoczonych, czuliśmy wyraźnie, ja też to osobiście, mówię o sobie, ale Ilonka to potwierdza, że stąpamy po ziemi szczególnie przez Boga błogosławionej, że przebywamy wśród ludzi, których serca są pełne bojaźni i pełne szacunku dla imienia Jezus. I gwarantuję wam, z tego co widzieliśmy, z tego co słyszeliśmy, imię Jezus jest tam zawsze wymieniane z należytym szacunkiem, z należytą czcią. Mieszkamy w Europie. Mieszkamy w Europie, która jest kolebką chrześcijaństwa. W Europie, która jest dumna ze swoich sanktuariów, ze swoich katedr, bazylik, ze swoich wszystkich kościołów. Mieszkamy w chrześcijańskim kraju, w którym ponoć chrześcijańskim kraju, w którym wszyscy wszystko o Bogu wiedzą. Tam w czasopiśmie zielonoświątkowym Pentecostal Evangel zobaczyliśmy plakat, który nas zdumiał. 400 milionów Europejczyków potrzebuje usłyszeć Ewangelię. Pray for Europe. Pray for Europe. Te słowa są powtarzane tam z ust do ust. Oni dobrze wiedzą, w jakiej sytuacji jesteśmy. Oni modlą się, mają naklejki na samochody. Pray for Europe. Według, słyszeliśmy to też w Puławach, ostatnio w Bieszczadach, według danych Ligi Biblijnej mamy w Polsce zaledwie 35 tysięcy ewangelicznie wierzących chrześcijan. Niespełna 0,1% naszego ponad 38-milionowego już kraju. Jesteśmy grupą bez żadnego politycznego znaczenia. Nie jesteśmy w ogóle brani pod uwagę ani w żadnych sondażach, ani w żadnych programach wyborczych. Żadnych, absolutnie żadnych opcji politycznych. Nikomu nie możemy zaszkodzić i nikomu politycznie nie możemy nic pomóc. Nie, żeby jakoś jeszcze was czy nas wszystkich dobić, ale dzisiaj rano zobaczyłem coś, co sprawiło, że naprawdę ręce mi opadły i jakoś serce zaczęło mi wolniej bić. Zobaczyłem na Onecie wiadomość aktualną, taką wiadomość z ostatniej chwili. Podczas wczorajszych uroczystości stulecia rekoronacji cudownego obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze, święty wizerunek Marii Królowej Polskiej został przyozdobiony nowymi szatami. Poza złotem, brylantami i meteorytami znalazł się w niej też fragment skrzydła rozbitego w Smoleńsku prezydenckiego Tupolewa. W ważącym 17 kg dziele znajdują się platyna, złoto, kamień księżycowy, meteoryty, tysiące brylantów i innych kamieni szlachetnych. W suknię wpleciony został także fragment, niewielki fragment skrzydła rozbitego prezydenckiego samolotu oraz obrączka i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nową sukienkę wykonano jako dar narodu i na koniec czytamy. Uroczystości towarzyszył narodowy akt ofiarowania i przebłagania i zawierzenia. W ten symboliczny sposób Kościół ponownie powierzył naród i jego problemy Matce Bożej Królowej Polski. Sytuacja wygląda beznadziejnie. Nic tylko siąść i płakać. Ale wróćmy znowu na Nowogródzką. Wróćmy znowu na nasze kolejne spotkanie. Parę dni temu kontynuowaliśmy nasze studium o życiu Dawida, o życiu króla Dawida. I znowu Boże Słowo przemówiło do nas tak wyraźnie. Bo czy nie jeszcze bardziej, a może równie beznadziejnie wyglądała sytuacja króla Dawida, gdy podejmował decyzję o walce z Goliatem? Na pewno był w mniejszości do tego olbrzyma. Wyglądał przy nim nawet śmiesznie. I jesteśmy przekonani, że tak na oko to nie mógł go nawet uszczypnąć, a co dopiero pokonać. No i gdzie tu zdrowy rozsądek, gdzie tu jakaś mądra, rozważna kalkulacja sił, środków, możliwości? Dawid, jak czytaliśmy, próbował przymierzyć zbroję Saula, ale była na niego zbyt duża, zbyt ciężka. Jestem przekonany, że w tej zbroi Saulowej wyglądał dużo śmieszniej niż potem z kijem i procą w ręku. Wyobraźcie sobie kogoś, kto próbuje chodzić w za dużej zbroi wykonanej na kogoś znacznie wyższego, znacznie grubszego. Próbuje machać za ciężkim i za długim mieczem, sapie przy tym i stęka i wysila się. To dopiero wyglądało śmiesznie. A tak właśnie dzisiaj wyglądają chrześcijanie, którzy próbują zbroić się w zbroję tego świata, którzy próbują używać światowej broni, którzy prężą swoje mizerne muskuły przed współczesnymi Goliatami. Tak wygląda Kościół Boży, kiedy szuka wsparcia, siły, możliwości w świecie, a nie w Bogu. Śmiesznie i żałośnie. Śmiesznie i żałośnie. Nam naprawdę wystarczy proca, nam naprawdę wystarczy kij pasterski i kilka kamieni w kieszeni, a łeb Goliatowi odrąbiemy jego własnym mieczem. Jego własnym mieczem. Bo po naszej stronie jest sam Bóg. Bo ta wojna przecież należy do Niego. Bo przecież do Niego należy zwycięstwo i nikt nigdy, że nigdy go nie pokona. Czego jeszcze potrzebował Dawid, żeby pokonać Goliata? Czytamy, że Dawid biegał od jednego wojownika do drugiego, od jednego oficera do drugiego, od jednego dowódcy do następnego i dopytywał się usilnie, jaka nagroda czeka na tego, który pokona Goliata. Pytał o królewskie obietnice, upewniał się, czy na pewno król tak powiedział, czy na pewno to król obiecał. Słuchał o obiecanym małżeństwie z królewną, słuchał o zwolnieniu z podatków, o honorach i zaszczytach, które będą udziałem zwycięzcy. Dawid przecież dobrze wiedział, że Bóg będzie po jego stronie. Ale jednak tak po ludzku, tak zwyczajnie potrzebował jeszcze zachęty, potrzebował takiego ludzkiego jakby dopingu. My również, choćbyśmy nie wiem, jak duchowi byli, to nie jesteśmy wolni od takich ludzkich potrzeb. Od potrzeby zachęty, od potrzeby takiego ludzkiego dopingu. Ale przecież czy obietnice, które na nas czekają, czy obietnice tego, co nas czeka po naszym zwycięstwie, nie są o niebo lepsze, dosłownie, o niebo lepsze od tego, czego oczekiwał Dawid? Przeczytajmy ciąg dalszy tego samego rozdziału księgi proroka Izajasza. Przeczytajmy sobie od 17 wersetu. Oto ja stworzę nowe niebo i nową ziemię. I nie będzie się wspominało rzeczy dawnych i nie przyjdą one na myśl nikomu. A raczej będą się radować i weselić po wszystkie czasy z tego, co ja stworzę. Bo oto ja stworzę z Jeruzalem wesele, a z jego ludu radość. I będę się radował z Jeruzalemu i weselił z mojego ludu i już nigdy nie usłyszy się w nim głosu płaczu, głosu skargi. Nie będzie już tam niemowlęcia, które by żyło tylko kilka dni, ani starca, który by nie dożył swojego wieku. Gdyż za młodzieńca będzie uchodził ten, kto umrze jako stuletni, a kto zgrzeszy, dopiero mając 100 lat, będzie dotknięty klątwą. Gdy pobudują domy, zamieszkają w nich. Gdy zasadzą winnice, będą spożywać ich plony. Nie będą budować tak, aby ktoś inny mieszkał. Nie będą sadzić tak, aby ktoś inny korzystał z plonów. Lecz jaki jest wiek drzewa, taki będzie wiek mojego ludu. I co zapracowały ich ręce, to będą spożywać moi wybrani. Nie będą się na próżno trudzić i nie będą rodzić dzieci przeznaczonych na wczesną śmierć, gdyż są pokoleniem błogosławionych przez Pana, a ich latorośle pozostaną z nimi. I zanim zawołają, odpowiem im i podczas gdy jeszcze będą mówić, ja już ich wysłucham. Wilk z jagnięciem będą się paść razem, a lew jak bydło będzie jadł sieczkę. Wąż zaś będzie się żywił prochem. Nie będą źle postępować, ani zgubnie działać na całej świętej górze, mówi Pan. Drodzy bracia i siostry, powtarzajmy sobie te słowa, powtarzajmy sobie te obietnice z ust do ust. Rozmawiajmy o nich, dopytujmy się o nie. Zapewniajmy siebie nawzajem o ich autentyczności. Mało tego, przechwalajmy się. Przechwalajmy się ich wspaniałością. Wiemy, każdy to wie, że wielu spośród nas jest dzisiaj ciężko. Wiemy, że wielu, naprawdę wielu spośród nas jest dzisiaj bardzo, ale to bardzo ciężko. Patrzą z przerażeniem na to, co się dzieje wokół. Liczą może ostatnie grosze, jakie im zostały na życie. Z niepokojem oczekują wyników badań lekarskich. Może długo już czekają na telefon od swoich dzieci. Ukradkiem obcierają łzy i chociaż uśmiechają się do nas, to tak naprawdę wcale nie jest im do śmiechu. Prorok Izajasz pisze: pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, mówi wasz Bóg. Mówcie do serca Jeruzalemu i wołajcie na nie, że dopełniła się jego niedola, że odpuszczona jest jego wina. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Tesaloniczan pisze tak. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos Archanioła i trąbi Bożej stąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, a potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach, w powietrze, na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. Dalej Paweł pisze tak. Wzywamy was też, bracia, napominajcie niesfornych, pocieszajcie bojaźliwych, podtrzymujcie słabych, bądźcie wielkoduszni dla wszystkich. Baczcie, aby nikt nikomu złem za złe nie oddawał, ale starajcie się czynić dobrze sobie nawzajem i wszystkim. Zawsze się radujcie, bez przestanku się módlcie, za wszystko dziękujcie, bo taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Ducha nie gaście, proroctw nie lekceważcie. Wszystkiego doświadczajcie, co dobre, tego się trzymajcie. Od wszelkiego rodzaju zła z dala się trzymajcie. A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci. A cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest ten, który was powołuje. On też tego dokona. Oczekujmy radośnie, oczekujmy z tęsknotą przyjścia naszego Pana. Może cisnąć się dzisiaj na usta takie słowa: Boże, ale kto to wytrzyma? Boże, kto z nas potrafi przejść przez to wszystko? Jak długo będzie jeszcze tak strasznie? Jak długo będzie jeszcze tak smutno? Jak długo jeszcze będzie tak bardzo bolało? Dobrą nowiną, droga siostro, drogi bracie, jest to, że ten, który rozpoczął w twoim i moim życiu dobre dzieło, ma moc, by je dokończyć. Dobrą nowiną jest to, że ten, który na krzyżu Golgoty zniósł za mnie, za ciebie tyle obelg, tyle hańby, na pewno nas nie porzuci. On nie szuka rozpaczliwie planu ratowania swojej oblubienicy. On ma ten plan od samego początku. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Jak napisano, z powodu ciebie co dzień nas zabijają. Uważają nas za owce ofiarne. Lecz w tym wszystkim zwyciężamy przez tego, który nas umiłował. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Amen.